Janusz Mercy, dzień dobry. Moim waszym gościem w studio Twojego Radia jest Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, polityk Polski 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry.
Dzień dobry Stargard, dzień dobry Koszalin, dzień dobry Świnoujście, dzień dobry Myślibórz, dzień dobry Szczecin, dzień dobry zachodniopomorski.
Projekt przywrócenia handlu w niedzielę to miała być pierwsza i trzecia niedziela miesiąca.
Tak, to już nieważne, czy pierwsza, trzecia, czy w innej kolejności. Chodzi tutaj o to, żeby dać szansę obywatelom, czy przywrócić ten przywilej dla osób, które w tygodniu są naprawdę zajęte i które mogłyby normalnie robić zakupy, a to, że nie wszystkie naraz. Wprowadźmy te dwie, zobaczmy, jak zachowa się społeczeństwo, zobaczmy, czy to się jakoś dobrze ułoży i wtedy myślmy o ewentualnych dalszych działaniach.
A czy w ogóle warto myśleć o niedzielach roboczych dla handlu? No już Polacy jakby nie było się przyzwyczaili do tych niedziel bez handlu. Mogą ostatecznie te drobne zakupy zrobić w sieci zielonych sklepów.
Ale pamiętajmy też, że to jest jednak element gospodarki, że jednak ta konsumpcja też ma znaczenie i dajmy też szansę tym osobom, które pracują w różnych godzinach, w różnych dniach, żeby mogły zrobić też w niedzielę te zakupy. Tym bardziej, że ostatnie badania przeprowadzone wśród pracowników handlu, kiedy na zadane pytanie, czy za podwyższoną stawkę, bo taka jest przecież płacona w niedzielę, chciałbyś pracować, 69% powiedziało, że tak. Dajmy też szansę studentom, którzy mogą sobie akurat dorabiać w weekendy. Przecież to nie będzie obowiązek. Każdy, kto będzie chciał, będzie mógł handlować w niedzielę, a kto nie, przecież może zamknąć sklepy.
Inne sondaże wskazują na to, że większość osób pracujących w handlu nie chce właśnie tych niedzieli handlowych, pomimo wyższego wynagrodzenia. W większości sondaży to jest powyżej 50%.
Dobrze, ale pamiętajmy też o tym, że przecież to można też tak zorganizować, że nie będzie to praca obowiązkowa, że będzie to praca właśnie taka, gdzie sklepy będą mogły pozyskać studentów, czy osoby, które akurat chciałyby pracować za wyższe wynagrodzenie. Ja też nie jestem zwolennikiem, żeby wszystko dociskać kolanem, ale jeżeli jest taka szansa, jeżeli korporacyjni organizatorzy pracy stwierdzą, że zapraszają tylko osoby chętne, to naprawdę można to zorganizować. Są takie przykłady na świecie, gdzie organizuje się bardzo elastyczne godziny pracy. Można pracować 2-3 godziny. Niektóre fast food organizują tak pracę, że studenci mogą przyjść na 2-3 godziny popracować. Za następne 2-3 godziny zastępuje ich następny człowiek, więc wydaje mi się, że można to zorganizować, ale nic nie robimy na siłę. Jest to możliwość pracy w niedzielę, a nie obowiązek.
Tutaj Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne. Również zdecydowanie przeciwna jest Lewica.
No tak, ale pamiętajmy, dlatego nasza propozycja, która wskazuje, że nie wszystkie, tylko dwie, jest jakimś moim zdaniem akurat w tym zakresie kompromisem.
Projekt ustawy wprowadzającej zakaz chowu i hodowli zwierząt na futro. Hodowla ma być zakazana od 2029 roku.
No tak, chodzi o to, że jesteśmy już, jeżeli dobrze pamiętam, w Unii Europejskiej chyba ostatnim państwem, który dopuszcza taką hodowlę. Pamiętajmy, że to jest jednak hodowla, która nie jest ludzkości niezbędna, to nie jest produkowanie żywności, tylko produkowanie futer, które notabene na świecie nie są już ani takie modne, ani chodliwe i przez to w Polsce się rozwinęła ta produkcja, dlatego że w innych krajach jest zabroniona. I wydaje mi się, że cierpienie zwierząt nie jest chyba nam tak niezbędne, żebyśmy mieli trochę zarobku czy podatków i podoba mi się propozycja, żeby wskazać jakąś mapę drogową, że mamy do tego czasu kilka lat, tak żeby przedsiębiorcy, którzy czerpali z tego zysku, mogli spokojnie, powoli wycofać się z tego biznesu.
Komisja Europejska przekazała, że w Polsce w ubiegłym roku aktywnie były 234 fermy norek i 35 ferm lisów. Konfederacja będzie przeciwka.
No tak, oni mają jakieś inne postrzeganie działalności gospodarczej. Ja jestem i w ogóle Polska 2050 jest zwolennikiem wolnorynkowych zasad, no ale pamiętajmy, że nie można przy okazji krzywdzić zwierząt. Wydaje mi się, że jest powoli już czas, żeby odchodzić od hodowli zwierząt na futra w Polsce.
Tutaj jest również aspekt polityczny. Prawo i Sprawiedliwość głosem jednego z posłów mówi, że widać zapędy koalicji rządzącej do tego, że jak zaczną likwidować jedną branżę rolniczą, to za nią pójdą następne.
To jest taki trochę straszak, który przypominam nie jest do końca prawdziwy. Oczywiście jest to charakter działalności rolniczej, ale przecież wiemy, że działalność rolnicza przede wszystkim służy produkcji żywności. No a te zwierzęta nie są hodowane na żywność. I takie łączenie tych branż, że to jest branża rolna, nie jest moim zdaniem do końca prawdziwe. Jest to na pewno przedsięwzięcie, które odbywa się zwykle poza miastami, ale uważam, że względy humanitarne powinny zakończyć tą działalność w Polsce.
Wyniki trzeciej drogi w wyborach do Europarlamentu. Kiepsko.
Tak, trzeba sobie powiedzieć, że to jest słaby wynik, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponad 40% osób, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, zostało w domu. 38% zwolenników Koalicji Obywatelskiej zostało w domu. I 60% zwolenników Lewicy i Polski 2050 i w ogóle generalnie Trzeciej Drogi, czyli z koalicji z PSL-em, 60% zostało w domu. I to jest oczywiście nie wina wyborców, tylko wina polityków, nas, że nie potrafiliśmy...
Kłóciliście się między sobą, również wewnątrz koalicji, a nie przedstawiliście konkretnego jakiegoś programu dla wyborców. Nie było tam konkretów.
Mam podobną ocenę. Wydaje mi się, że po prostu nie skoncentrowaliśmy się na przekazaniu dwóch, trzech, czterech takich ważnych elementów, które w naszym uczestnictwie w Unii Europejskiej są istotne. I być może, tak to oceniam, cały czas wojna polsko-polska znudziła się już Polakom, zostali w domu, bo chyba woleliby usłyszeć, jak powinna wyglądać Polska w Europie, jak powinna być tam mocna i jakie cele powinna tam realizować. Ale należy wyciągnąć z tego wnioski, nie obrażać się, broń Boże, na wyborców, wziąć się do pracy, zejść na dół do ludzi i mimo, że nie ma najbliższych wyborów, zapytać ich, co jest dla nich istotne i w Europie, i w Polsce.
No właśnie, jaka jest przyszłość Polski 2050 i koalicjanta, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego? Będzie trwała nadal koalicja?
Ja jestem przeciwnikiem takich nerwowych działań czy nerwowych opinii. Mieliśmy trójmecz, były trzy wybory i ostatnie poszły nam słabiej. No ale to nie znaczy, że jesteśmy jakąś złą czy beznadziejną drużyną. Dajmy szansę najpierw ludziom na dole, naszym działaczom, dopytanie naszych wyborców, co się wydarzyło, dlaczego tak słabo uczestniczyli w tych wyborach. Dajmy szansę liderom, żeby porozmawiali, zastanowili się, które tematy są dla nas istotniejsze, a które nie. I wtedy dopiero decydowali o przyszłości. Ale tak czy inaczej, my przecież cały czas zachowujemy swoją tożsamość i Polska 2050 i PSL mają trochę różne programy. Chyba raczej chodzi tylko o to, żeby znaleźć te wspólne, które są bardzo istotne dla Polski.
Po wyborach do Europarlamentu powraca sprawa związków partnerskich. Jakie jest oficjalne stanowisko Trzeciej Drogi i pana Adama Rudawskiego?
Jest dokładnie takie same jak naszego lidera i marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Związki partnerskie powinny już dawno mieć swoją ustawę i dawno powinny być procedowane. Jak najbardziej za, i znam wiele takich związków, to są fajni, sympatyczni, normalni ludzie, którzy potrzebują tej ochrony prawnej, musimy ich traktować dokładnie tak, jak wszystkich innych obywateli.
No i w tej ustawie czytamy, że będzie prawo do udzielania partnerowi informacji o stanie zdrowia, dziedziczeniu w pierwszej linii, czy rencie po zmarłym partnerze. Dobrze, wprowadzenie euro w Polsce, czy to już czas, czy musimy poczekać jednak z takimi decyzjami?
To znaczy, wiemy, że ta sytuacja międzynarodowa teraz jest dosyć trudna, to znaczy zachwiane są kanały dostaw, zachwiane są trochę relacje gospodarcze. Co do zasady, oczywiście tak. Euro, przypominam, jest walutą europejską i w referendum zgodziliśmy się również, wstępując do Europy, na przyjęcie euro. I wydaje mi się, że to jest czas, żeby się nad tym zastanawiać, ale trzeba poczekać na takie czasy, które są spokojniejsze i które dadzą nam dobre wejście do tego euro. Euro to jest waluta bezpieczna i euro jest walutą, która buduje też pewne bezpieczeństwo. To znaczy dzisiaj wiemy, że najistotniejsze dla Europy jest bezpieczeństwo nie tylko to militarne, nie tylko zdrowotne, ale również takie bezpieczeństwo ekonomiczne, ponieważ w trudnych czasach zawsze ta ekonomia ma bardzo duże znaczenie.
W swoim programie wyborczym do wyborów parlamentarnych mieliście pomysł utworzenia miliona mieszkań na wynajem. Co z tym projektem?
To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy widzimy, że dlatego tak...
To jest taki projekt zbieżny z projektami Lewicy, prawda?
Bardzo podobny, bardzo podobny. Nam co do zasady chodzi o to, że te wszystkie ułatwienia w kredytowaniu mieszkań, 0% czy 2%, nie rozwiązują podstawowego problemu.
Tutaj nabijają kasę deweloperom i bankom, takie rozwiązania.
Ale nawet ważniejsze jest to, że nie wszyscy młodzi ludzie mają zdolność kredytową. kredytu mogą skorzystać tylko te osoby, które mają zdolność kredytową i one są promowane wtedy niższą opłatą, znaczy takim ułatwieniem. A nam chodzi o to, żeby młody człowiek, który idzie do pracy i na rękę dostaje 2,5, 3, 4 tysiące złotych, widać, że nie jest w stanie obsłużyć żadnego kredytu, miał możliwość wynajęcia fajnego lokalu komunalnego. Nie będzie mógł go kupić, ale będzie mógł na początku kariery zawodowej się usamodzielnić. I o takie właśnie mieszkania chodzi. Nie muszą być wielkie, nie muszą być super w jakichś lokalizacjach. Wystarczy, żeby po prostu było stać młodych ludzi na początku drogi mieć mieszkanie. I wynajem jest dobrą możliwością. Pamiętajmy, że oni, kiedy będą już lepiej zarabiać, rozwiną swoje kariery, opuszczą to mieszkanie następnym młodym ludziom, którzy będą po prostu mogli za te skromniejsze kwoty je wynajmować.
A czy wiemy, czy jakieś działania są podejmowane w celu wdrożenia w życie tego projektu?
Trwają cały czas rozmowy na ten temat. Te projekty faktycznie są zbliżone do Lewicy. To jest postulat nasz wspólny i wiem, że trwają prace nad takim projektem.
Uwolnienie drogi ku morzu w Świnoujściu. Rozmawialiśmy na początku roku, już miały być jakieś decyzje, do tej pory nic nie wiemy.
Bardzo trudny temat. 4 miesiące zajmowałem się tym tematem w zasadzie codziennie. Spotkałem się z przedstawicielami rady, spotkałem się z przedstawicielami Fordu Gerharda, latarni, prezydentem miasta obecnym i wcześniejszym i 3-krotnie spotkałem się z służbami, które odpowiadają za opiniowanie takiej strefy, czyli ze Strażą Graniczną i ABW. I po 4 miesiącach wypracowaliśmy taki model, że można byłoby w jakiejś części uwolnić na przykład tą drogę ku morzu, przynajmniej do plaży, ale niestety teraz, kiedy mamy tą sytuację wojenną, kiedy mamy podwyższone zagrożenie terrorystyczne, żadna ze służb nie wyda pozytywnej opinii i tutaj zwracam się z prośbą, takim apelem do mieszkańców Świnoujścia, żeby zrozumieli tą trudną sytuację. 40% zasobów gazu w Polsce pochodzi z terminala LNG. Ja jako wojewoda muszę zadbać o bezpieczeństwo tego miejsca i ta strefa, mimo że nie jest ogrodzona, pozwala służbom na sprawne reagowanie w jakichkolwiek kryzysowych sytuacjach. Z dobrych wiadomości mam taką informację, że oczywiście transport wodny do latarni do Fordu Gerharda jest możliwy i realizowany teraz, a transport autobusowy jest zgoda Straży Granicznej, żeby autobusem przejeżdżać tą ulicą ku morzu, ale oczywiście po kontroli. Pani prezydent miasta taką linię chce uruchomić. To jest ta dobra informacja, ale jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i o to, żebyście państwo zrozumieli, jak istotny, strategiczny jest to obiekt w Polsce.
I na koniec naszej rozmowy sytuacja na Odrze i jeziorze Dąbie. Tam ekolodzy mówią o tysiącach martwych małż.
Jeżeli chodzi o małże, czekamy na potwierdzenie takiej informacji, bo nie znamy jeszcze tego tematu, bo to jest temat sprzed kilku godzin. Chcę tylko powiedzieć, że na Odrze, na Bielinku, znaleziono kilkadziesiąt śniętych ryb. Przebadaliśmy tam...
To chodzi o to jezioro Żwirowni, tak?
Tak, o to jezioro, gdzie eksploatowane jest jako kopalnia żwiru. Tam znaleziono kilkadziesiąt śniętych ryb. Przeprowadziliśmy badania wody i w samym basenie oraz wcześniej w Odrze przed i za Bielinkiem i tam te ilości alg są na razie w normie. Przypominam również, i one najprawdopodobniej nie były powodem śnięcia tych ryb, myślę, że to jakaś inna przyczyna, nie znaleziono ani wyżej, ani niżej żadnych śniętych ryb, więc tutaj sytuacja jest pod kontrolą i na razie wyniki są 3-krotnie niższe niż normy. I przypominam, że to nie złota alga zabija ryby, tylko toksyny podczas umierania złotych alg, więc na razie nie namnożyły się takiej ilości, żeby zagrażać w ten sposób. Jeżeli chodzi o to, może sprawdzimy, musimy mieć szansę sprawdzenia tego. Nie sądzę, żeby to dotyczyło złotej algi, ale zobaczymy. Nie wypowiadam się wcześniej, jak nie dowiem się, co tam się wydarzyło.
Moim waszym gościem w studio Twojego Radia był Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, polityk Polski 2050, Szymona Hołowni. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie i życzę miłego poniedziałku.